Słuchasz Weszło FM.
Jak co piątek o 13:00 audycja Metanol. Zaczynamy na Weszło FM. Michał Opaciński, witam serdecznie i zapraszam. I w tle już słyszycie głosy, a to oznacza, że te głosy wydają z siebie bliscy człowieka, który jest, no, można powiedzieć omnibusem. Zaryzykuję to słowo. Omnibus żużlowy, Wojciech Dankiewicz. Dzień dobry, Wojtku.
No, witam serdecznie, Michale, witam Państwa. No trochę przesadziłeś tym omnibusem, także nie wiem, czy to był taki żart, chciałeś ze mnie się pośmiać, wiesz. No ale dobrze, porozmawiamy sobie w najbliższym czasie, bo przecież będziemy się widzieć i wyjaśnimy tę kwestię do końca z tym omnibusem.
Boję się klapsa, którego dostanę, a dostanę go na pewno, tym bardziej, że zawiedzie nas podróż do Gdańska, dlatego że też wiem, Wojtku, że nie posiadasz się z radości, bowiem trochę roboty mamy w tym sezonie, gdyż albowiem pierwsza liga już startuje też. Więc to jest na pewno duży plus, duży pozytyw.
No tak.
I od razu zaatakuję Cię pytaniem. Zanim się rozwiniesz, to rozwiń się proszę, ale przy okazji też możesz uwzględnić od razu odpowiedź na pierwsze i nie ostatnie na pewno pytanie w naszym zderzeniu. Czy myślisz, że w pierwszych trzech kolejkach pierwszej ligi będziemy słyszeć to, co w pierwszych trzech kolejkach Ekstraligi, że trochę brakuje tych sparingów?
Szczerze mówiąc, to nawet nie zastanawiałem się nad tym, właśnie nad tym tematem, bo z utęsknieniem czekam właśnie na pierwszą ligę, bo patrząc w sezon wstecz, była ona bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że też będzie taka. A wracając do tego twojego konkretnego pytania, no to myślę, że z pewnością będziemy widzieli na początku, że na pewno brak jest zawodnikom objeżdżenia, rozjeżdżenia sparingów, startów z potaśmy z przeciwnikami, nie tylko ze swoimi kolegami. I myślę, że tak będzie, bo jeżeli ekstraligowcy też gdzieś widać było, mieli jakieś problemy, no to no trudno, żeby pierwszoligowcy nie mieli problemów, z całym szacunkiem dla nich. No ale na pewno to też będziemy widzieć, że jakieś problemy były. Ale myślę, że bardzo szybko wjadą na swoje odpowiednie tory, pościgają się w paru meczach, tak jak mówisz, może trzech i będziemy oglądać fajny speedway na poziomie pierwszoligowym.
Ja się tak zastanawiam, jak bardzo wszyscy będą napaleni na to, żeby udowodnić Apatorowi Toruń, że spadł zasłużenie, albo raczej jak bardzo wszystkie inne zespoły będą chciały udowodnić Apatorowi Toruń, że nie ułatwią im i że ta droga do Ekstraligi to nie będzie taka formalność, jakby się mogło wydawać, pomimo nawet tej papierowej, czyli na papierze, siły składu.
No, a może będzie tak, że wszyscy będą do Torunia ze sraczką przyjeżdżać. Też może tak się zdarzyć.
Do Torunia na pewno, natomiast ja się zastanawiam, wiesz, pamiętaj, że Toruń będzie miał mecze wyjazdowe.
No a teraz jeszcze taki problem jest, bo przecież jeśli chodzi o te wszystkie obostrzenia sanitarne, koronawirusowe, no to wiemy, że problem jest z natryskami, prysznicami, czyli ta sraczka to nie bardzo, nie?
Znaczy wiesz, to są te chusteczki takie higieniczne jak dla dzieci.
No tak, ale tak wracając do tematu, no to faktycznie Toruń wygląda na papierze bardzo mocno, jest to bardzo silny zespół. Zresztą widzieliśmy trzech zawodników już, którzy startowali jako gości w PG Ekstralidze, no i w tych dwóch braci Australijczyków doskonale się spisuje. Adrian Miedziński też widać, że no w końcu zaczął zdobywać punkty. Przede wszystkim już sprawdził się w warunkach bojowych, czyli meczowych. No czyli tu już jest taki plus tej drużyny, a dodatkowo no przecież mają fajny bardzo zespół. No i myślę, że są faworytem, ale jak to w sporcie bywa, różnie właśnie bywa. Dlatego nie wiem jak będzie. Być może niektóre drużyny spłatają psikusa torunianom i ja bym chciał osobiście, żeby jakaś była drużyna, która będzie do końca walczyła o zwycięstwo w pierwszej lidze z drużyną toruńską.
No, ja powiem szczerze, też upatruję takiej rywalizacji, nie życzę źle torunianom oczywiście, no bo wiadomo, że u nich jest misja jedna, dlatego tak zacząłem może z grubej rury bezpośrednio od razu o Toruniu, natomiast nikogo na pewno nie stawiam na przegranej pozycji w walce o Ekstraligę, tym bardziej, że takich... No może rewolucji duże słowo, ale kilka zmian było w paru zespołach, trochę odświeżeń jest i te jakby aspekty patrząc też na zeszły sezon, pozostają gdzieś z tyłu głowy. Myślę o Ostrowie, przecież Ostrowia jechała baraże ze Stalą Gorzów. No wiadomo, jak to się skończyło, przewidywalnie niestety, powiedzmy sobie wprost. Natomiast mimo wszystko dojechali do tego punktu, do tego momentu. Mamy, wiesz, Orła Łódź z Adamem Skórnickim. Zdając skórę, no to myślę, że ten jego luz spowoduje to, zresztą jak sam zapowiedział, taką nową jakość trochę w zespole łódzkim. Także przynajmniej co najmniej dwóch konkurentów mamy, przy całym szacunku oczywiście do reszty.
No i fajnie to właśnie wygląda i byłoby bardzo, bardzo ciekawie. Zresztą tak jak mówiłem, poprzedni sezon pokazał, że pierwsza liga jest niesamowicie ciekawa, ale ja bym chciał zwrócić na jeden temat, jakiś tam problem może tak zaznaczyć, że cały czas gnębi mnie to, że mimo wszystko ci pierwszoligowcy, jak awansują do Ekstraligi, to mają bardzo, bardzo duży problem. I troszeczkę mi się tak zaciera ten taki sens takiej rywalizacji, ta walka o awans bezpośrednio do Ekstraklasy, bo doskonale wiemy, że i tak ta drużyna, która wejdzie, będzie miała duże problemy. Widzieliśmy, jakie problemy ma Rybnicki Row. W zeszłym roku też wszyscy spodziewali się, że Motor Lublin będzie miał problem, ale oczywiście sport jest sportem i dla Lublina skończył się ten sezon rewelacyjnie. Drużyna toruńska, też nie ukrywajmy, że jeżeli będzie chciała, czy awansuje, może nie chciała, bo ona chce, jeżeli wejdzie do Ekstraklasy, to też będzie musiała dokonać jakichś tam wzmocnień. I tu jest dla mnie taki największy problem, tak, jeśli można rzucić właśnie w tym temacie. Nie?
To znaczy, boisz się tego, jakby nazywajmy rzeczy po imieniu, boisz się trochę tego, że w przypadku, kiedy dojdzie do decydującej batalii o tą pierwszą, o Ekstraligę, o awans, może być tak, że ktoś może po prostu nie chcieć awansować, mówiąc wprost.
Być może tak, to na pewno też, aczkolwiek na pewno w tym sezonie drużyna toruńska chce awansować i nie będzie takiej sytuacji, gdzie nie będzie chciała awansować. Baraży też, z tego co wiemy, to nie ma. Także, bo w zeszłym roku przecież Row Rybnik też chciał awansować. Także ja myślę, że tu takim większym problemem jeszcze jest to, że może dobrze, że tych baraży nie będzie, bo one mają się jakoś tak nijak do tej rywalizacji, bo wiedzieliśmy, drużyna gorzowska z Ostrowską, jak rywalizowały, to praktycznie można było powiedzieć, że przed meczem można było już wytypować tą drużynę, która będzie jeździła w tym sezonie w Ekstralidze. Także jest to problem, aczkolwiek taki problem rzucony przeze mnie trochę na głęboką gdzieś tam wodę. Nie mamy na nią zbyt wielkiego wpływu, tylko chciałem w taki sposób zasygnalizować, że troszeczkę mnie to właśnie tak boli, że jednak jest tam ta rywalizacja niesamowita w pierwszej lidze, ale tak naprawdę jeszcze jest bardzo duży stopień do tego, żeby wskoczyć do Ekstraligi i tam rywalizować. Już nie mówię z takimi tuzami jak Unia Leszno czy Włókniarz Częstochowa, ale troszeczkę może z tymi drużynami słabszymi, które od tych akurat dwóch w tej chwili, w tej części sezonu odstają.
Ale wiesz co, z drugiej strony Wojtek, tak żeby, bo te obawy są uzasadnione, ja ich wcale nie podważam, natomiast jest też bardzo ciekawy aspekt tego, że co roku, prawie co roku, z pierwszej ligi, patrząc na indywidualności, ktoś tam się objawia. Mamy jakiś rodzaj objawienia, mamy zawodników, którzy z powodzeniem radzą sobie później w Ekstralidze i mam wrażenie, nie wiem czy oglądałeś, chyba oglądałeś mecz północ-południe, mam wrażenie, że taki sygnał wysłał w pewnym sensie Mateusz Cierniak. On jest jeszcze juniorem, ma 18 lat, ale to, co pokazał w tym meczu, ja wiem, że te mecze trzeba traktować zupełnie inaczej, bo niektórzy testowali, niektórzy chcieli się po prostu pościgać, a niektórzy naprawdę walczyli o ten realny wynik. Natomiast mimo wszystko może być, jakby nie mówię tylko o Mateuszu, bo on się wybił ponad przeciętną, pokazał się naprawdę bardzo dobrze w tym meczu. Natomiast wydaje mi się, że parę takich, kilka perełek znajdziemy i nawet się nie zdziwię, jeżeli będą to juniorzy.
No, ja myślę, że tu muszę się z tobą zgodzić, bo przecież ta pierwsza liga jest takim, powiedzmy, przedszkolem tego dorosłego Speedwaya i tym bardziej, jeśli mówimy teraz tutaj o młodych zawodników, tak jak wspominasz o Mateuszu Cierniaku, to tym bardziej kto ma skoczyć i zacząć wypierać już ekstraligowców, którzy się zadomowili dobrze w Ekstralidze, jak właśnie tacy młodzi zawodnicy, którzy dają też później sygnał do innych, ale też przecież mamy wiele innych zawodników, wielu innych, którzy no, po udanym sezonie pierwszoligowym na pewno będą oczekiwali i dostawali na pewno propozycje z drużyn ekstraligowych. Przecież mamy Kułakowa, który przecież już w tym roku nie jeden klub ekstraligowy chciałby mieć tego zawodnika, ale on spokojnie zostaje sobie na zapleczu ekstraklasy, ekstraligi. Także no, myślę, że na pewno tutaj będziemy mieli parę niespodzianek i parę nowych nazwisk w przyszłym roku może się pokazać w drużynach ekstraligowych.
I tutaj zmierzamy też do punktu takiego, żeby na miękko przejść jeszcze do Ekstraligi, bo obiecałem sobie i tobie i rozmówcy naszemu kolejnemu, że też pojawi się w dzisiejszym programie, czyli Tobiasz Musielak po tobie wjeżdża na białym koniu, że tak się wyrażę. Natomiast kondensując już to, co chciałem powiedzieć, to odbiegając już do realiów sportowych, żebyśmy mieli taki przerywnik między jedną ligą a drugą, jak ty się, Wojtku, ustosunkowujesz, drogi ekspercie, do roli gościa w tym sezonie? I ja celowo nie wyrażam jeszcze swojego stanowiska, tylko pytam się ciebie.
Ja uważam, że bardzo dobrze, bo od lat mówiliśmy, że mieliśmy z tym duży problem, że drużyny nie mogły korzystać z instytucji gościa. Oczywiście teraz no, wiem, dlaczego zadałeś to pytanie, bo no, w pierwotnej wersji miało tak być, że to miało no, pomóc klubom, bo nie wiadomo było, jaki będzie status zawodników zagranicznych, czy oni będą mogli tu przyjechać, czy nie, kwarantanna i tak dalej. I wprowadzono instytucję gościa i było to fajne i to utrzymano. I ja uważam, że bardzo dobrze, że tak zrobiono, bo widzimy, że niektóre kluby ekstraligowe korzystają z instytucji gościa. Mówiliśmy tu o braciach Holderach i o Miedzińskim. No i bardzo dobrze, bo podnoszą też poziom rozgrywek. Z drugiej strony ci zawodnicy mogą startować w warunkach meczowych, a nie tylko tłuc się na treningach. Także korzyści też mają ich kluby pierwszoligowe. Nie wspomnę tutaj o finansach, które zapełnią gdzieś tam chociaż w drobnej części kieszenie i samych zawodników, ale także klubów, którzy mają tych zawodników na swoją, powiedzmy, wyłączność pierwszoligową. Także ja jestem jak najbardziej za instytucją gościa i za tym, co się dzieje. Mi się to podoba.
A co byś powiedział, bo wiesz, zadałem też to pytanie celowo w kontrze do moich ulubionych, czasami niektórych, bo nie mówię o całym portalu, ale niektórych moich ulubionych artykułów w stylu wsadzamy kij w mrowisko tylko po to, żeby było nas głośno, czyli właśnie ta burza, która cała się rozpętała, no domyślam się, że dla ciebie tak jak i dla mnie też jest to absurd, zwłaszcza, że chciałem ci tu zadać pytanie idące dalej. Sezon 2021 na przykład, przy założeniu, że już wszystko będzie normalnie, że już te wszystkie covidy miną i cały ten pierdzielnik, który jest dookoła, to na przykład rezygnujemy z rezerwowego, ale zostawiamy instytucję gościa Polaka.
Brawo, super. Jestem jak najbardziej za. Przecież po to też wprowadziliśmy instytucję rezerwowego pod numerem 8 i 16, no to faktycznie może zlikwidujmy jego i niech będzie instytucja gościa. Jeżeli będzie pasowało wszystko w terminarzu, kluby się dogadają, zawodnicy się dogadają, niech tak będzie. No, na pewno to doda tylko i wyłącznie samych plusów w naszej dyscyplinie i jestem jak najbardziej za i twój pomysł jest bardzo dobry.
Miałem okazję też niedawno, też trochę w kontekście może, wiadomo, że ratujemy polskie szkolenie, chociaż jak widać całkiem nieźle już pierwsze, że tak powiem, drobne owoce już tego są i jakby to jest super. Natomiast niedawno rozmawiałem z Andrzejem Lebiediewem przed zresztą meczem północ-południe, żeby dowiedzieć się dwa zdania więcej na temat Olega Michajłowa. Dostałem wykładnię łotewsko-estońskiego systemu szkolenia młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Zmierzam do tego. Lokomotiv Daugavpils, drużyna, która od lat wie, że nigdy nie awansuje do pierwszej ligi, znaczy nigdy, że w najbliższym czasie nigdy nie awansuje do ekstraligi. I tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że Andrzej mówi tak, ten sezon no, będzie jaki będzie, no zobaczymy. Lokomotiv nie będzie miał łatwo, ale nie jest powiedziane, że się nie utrzyma i że ten spadek do drugiej ligi wcale im niekoniecznie grozi. To jest pierwszy temat. A drugi jest taki, Andrzej Lebiediew mówi tak, słuchaj, my tu w Daugavpils mamy 6 juniorów gotowych na poziom co najmniej pierwszej ligi, a co dopiero mówić o ekstralidze, dwóch to spokojnie mogłoby już tam jeździć. Czy Lokomotiv Daugavpils pokazuje trochę polskim kolegom, no bo jeździ w polskiej lidze, czy pokazuje polskim kolegom, patrzcie, da się? Wykorzystajmy to.
W ogóle dla mnie Lokomotiv Daugavpils to jest taka drużyna, no, z której należy brać wzór, bo tak jak powiedziałeś, drużyna, która praktycznie nie ma szans na awans, a wiemy wielokrotnie, że mogła awansować. mogła chociażby próbować w barażach i tak dalej. Także widzimy, że mimo tam nieraz jakichś problemów finansowych, bo też był taki poprzedni bodajże rok, że gdzieś tam sponsor się wycofał, no i wiadomo, kryzysy też jakieś przychodzą, ale tam cały czas się fajnie buduje ten zespół, tam są fajni chłopacy i co ciekawe, tam co roku wyskakuje ktoś, tak jak powiedziałeś właśnie, Michajłow, tam jest, no naprawdę można zobaczyć bardzo ciekawych chłopaków i teraz co mówisz, że tam sześciu już jest gotowych, dwóch co najmniej na Ekstraligę. No fantastyczna sprawa, ale ja myślę, że to nie jest tutaj jakaś kwestia poziomu może szkolenia, bo mamy też wspaniałych trenerów, mamy fajne zaplecza, jesteśmy myślę, że dobrze przygotowani do tego wszystkiego.
Absolutnie, no być może tego tam nie neguję. Jakoś absolutnie tego nie negowałem.
Może większe, no Tak, tylko że być może tam jest troszeczkę może jakieś takie większe zainteresowanie tą dyscypliną, być może jest jakiś większy głód, bo tam jest no jedna drużyna i może ci wszyscy chłopcy gdzieś tam z tych okolic to ciągną do tej jednej drużyny, do Daugavpils. No nie wiem, no trudno mi powiedzieć, ale no naprawdę dla mnie to jest drużyna, która no jest rewelacyjna, jeśli chodzi o sam sposób i zarządzania i przede wszystkim utrzymywania się w tej niższej klasie rozgrywkowej niż PPG Ekstraliga. Ja też pamiętam taka drużyna Kolejarz Rawi, czyli to za sprawą prezesa Darka Cieślaka. To też była taka drużyna, która ja zawsze podziwiałem, że tam nie było nigdy wielkich pieniędzy, małe miasto, zero sponsorów, oni co roku gdzieś tam sobie w tej drugiej lidze jeździli, budżet spinali, licencje zawsze dostawali praktycznie numer jeden, czyli tak to wszystko fajnie wyglądało i być może w Daugavpils też tak jest, oczywiście tam jest troszeczkę wyższy poziom sportowy.
No i niewiele brakowało, a paru Amerykanów by wprowadzili jeszcze na rynek żużlowy, tylko było nimi niewielkie zainteresowanie. Pamiętasz, taki okres był, że tam i Luke Becker przecież i w tym Rawiczu gdzieś tam jeździł. No Gino Manzares chyba w Krośnie bardziej, ale tam było jeszcze paru tych, no przepraszam, powiem to, dzieciaczków wówczas, których oglądaliśmy w drużynowym Pucharze Świata jeszcze. I rzeczywiście oni tam się fajnie rozwijali. Trochę o nich słuch może zaginął a propos niektórych, ale no szkoda, no trudno. Tak się czasami po prostu widocznie zdarza. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek łotewski i przechodząc już do Ekstraligi, to powiem tylko tyle. Andrzej Lebiediew bardzo uczulał, mówi: zwróćcie uwagę na Francisa Gurca. Francis Gurc to jest zawodnik, który jest na razie wpisany jako ósemka, jako rezerwowy w Lokomotywie. Chłopak, który od tego roku jeździ na 500-kach. Ma licencję oczywiście, bo musi ją mieć. Natomiast piąty w Mistrzostwach Łotwy, bieg 10 polecam bardzo serdecznie. To tobie też, Wojtku, dla ciekawości, ale wszystkim. Bieg 10 w Mistrzostwach Łotwy indywidualnych rozegranych parę dni temu. Natomiast mówi tak, wiesz, my to z Daugavpils to jesteśmy trochę tacy, wiesz, półrosjanie, tacy my to i po rusku gadamy, bo to wiadomo, enklawa rosyjska na Łotwie i tak dalej, ale Gurc to jest chłopak z Rygi. Chłopak, który pierwsze kroki na 250-kach stawiał w Rydze, bo tam się jeździ na 250-kach, ale uwaga, na normalnym, dużym torze. A ojciec Francisa Gurca cały zeszły sezon jeździł z nim w Danii w 250-kach. W Danii, w tych polskich najskapach. Okazuje się, że jest kolejna, być może kolejne objawienie łotewskiego, a i może nie tylko Speedwaya. To tak tobie jako ekspertowi podrzucam i wszystkim zainteresowanym. Natomiast przejdźmy, Wojtku, do królewskiej, że tak powiem, klasy rozgrywkowej, czyli do Ekstraligi, bo oczywiście o niej nie zapominamy. Już dziś, czyli w piątek, kiedy, no oczywiście będziemy szczerzy ze słuchaczami, więc rozmawiamy w czwartek wieczorem, ale już dziś, czyli w piątek, Ekstraliga znowu jedzie, no i mamy na początek zderzenie Dawida z Goliatem, Goliata z Dawidem, nie wiem jak to nazwać zupełnie, jakby wiesz, każde tego typu porównanie okazuje się, że słabszy pokonał tego mocniejszego, bo nawet mi przychodzi Kościuszko, który z kosami na armaty wyskoczył, a wiesz o którym meczu już myślę, Rybnik Leszno. Zderzenie przepotężne.
No myślę, że tu lekką przeprawę raczej powinni mieć zawodnicy z Leszna na Górnym Śląsku, no bo tak jest, aczkolwiek znowu będę mówił, że to jest sport, wszystko może się zdarzyć, no ale nie sądzę, no Leszczynianie są tak rozpędzeni w tej chwili, widzimy, że to drużyna, która nie doznała porażki, która jedzie fantastycznie, która ma zbilansowany skład rewelacyjnie, tak jak zresztą od paru lat. Zawodnik, który gdzieś tam ewentualnie, w cudzysłowie można powiedzieć, nawala albo łapie gumę, zastępuje go junior Dominik Ubera, który wspaniale jeździ, plus inni. Widzieliśmy poprzednie gdzieś mecze, gdzie Piotrek Pawlicki pociągnął zespół w Gorzowie do zwycięstwa u siebie, troszeczkę słabiej, ale znowu inny zawodnik pojechał doskonale. No i jest to drużyna kompletna i no Rybnika mi szkoda, no ale no tak to jest po prostu, to jest to, co mówiliśmy na początku, że no, ciężko tym Beniaminkom wskoczyć do Ekstraklasy, bo nie mają naprawdę tak kim jechać. No i tutaj myślę, że chyba no, nie będzie niespodzianki z pewnością w Rybniku. Martwię się bardziej o rozmiary zwycięstwa Mistrzów Polski.
No właśnie, ja się tak zastanawiam a propos Rybnika, no bo tu o Mistrzach Polski już powiedziałeś, no zresztą wiadomo, o Fogouni Leszno, a w tym sezonie także i o Włókniarzu Częstochowa, przepraszam, o Eltroxie Włókniarzu Częstochowa można mówić póki co w samych superlatywach, tak? No bo tutaj jakby co byśmy nie powiedzieli, to wyjdzie na to, że są przemocni i że raczej przewidujemy tutaj finał z udziałem tych dwóch drużyn. Na dziś, patrząc, oczywiście zobaczymy, co się wydarzy, ale... Rybnika, wiesz co, też mi trochę szkoda, natomiast pytanie, czy oni tak do końca nie mają kim jechać, to nie wiem, bo może to są jakieś rybnickie demony, które gdzieś krążą nad tym klubem. Pomijam, nie chcę tu grillować prezesa, absolutnie. Zastanawiam się, szukam jakichś w ogóle imponderabiliów i magii, może tam różdżkarza trzeba wysłać, bo tak, nagle się okazuje dzisiaj informacja, że Mateusz Szczepaniak podany w awizowanym składzie nie pojedzie. Być może pojedzie tam Adrian Miedziński w roli gościa, a być może nagle odkurzony zostanie Troy Bachelor, o którym zapominamy, że jest w tym zespole, a pamiętajmy, że na torze w Rybniku poczynał sobie, co prawda w pierwszej lidze, ale poczynał sobie nieźle. Mamy Kacpra Worynę, no dobra, Kacper jeździ może poniżej oczekiwań, ale i tak jeździ na poziomie, do którego nazwisko przyzwyczaiło, tak? Więc jakby zastanawiam się, no może tam po prostu jest tylko kwestia juniorów i może chemii w zespole, a nie samego talentu. Przytoczę przykład Lublina. Lublin też był skazywany, wiesz. Okazało się, że zawodnicy, którzy mieli zawodzić, nagle okazywali się tymi, którzy ciągnęli ten zespół.
No tak, ale Lublin od początku sezonu pokazywał się z bardzo dobrej strony, nie mając nawet w składzie Łaguty. Na mecze wyjazdowe wiele było takich spotkań w zeszłym roku, gdzie Lublinianie prowadzili. Także no całkowicie inaczej to wyglądało. Myślę, że jednak drużyna rybnicka, tam przecież jest mnóstwo zawodników, którzy startowali w Ekstraklasie. No ale to chyba już ich czasy minęły i no, te dwie postacie, o których mówiłeś, Kacper Woryna, no, który myślę, że on na pewno może pojechać tylko lepiej. Lambert no, jedzie naprawdę rewelację wielką, no i całe szczęście. No ale tak resztę to są takie, teraz nie ma Andrzeja Lebiedewa. Wacek Milik też oczywiście fajnie szarpie, ale jeszcze tam brakuje, a juniorzy, no, no, nie, no słabo z juniorami wygląda, mimo że przyszedł, tak, no dobrze, że Kamil Nowacki, który no myślę, że będzie chyba bohaterem sezonu w Rybniku, to zwycięstwo przecież z Gorzowem jeszcze ze swoją drużyną, no to też takiego smaczku dodaje, no ale jest tam duży problem. Absolutnie nie odbieram tu chęci walki, woli zwycięstwa drużynie rybnickiej. Też absolutnie nie mam żadnych pretensji do prezesa Mrozka, a nawet powiem więcej, ja bardzo szanuję tego człowieka, mimo że tam wiele takich różnych kontrowersyjnych sytuacji robi, ale pamiętam jego, jakim on jest wspaniałym organizatorem, jak on przecież potrafił organizować wspaniałe memoriały Łukasza Romanka. Teraz przecież też od iluś lat cały czas ciągnie, można powiedzieć, za uszy ten rybnicki żużel i fajnie, że tak jest, że ktoś taki jest. No ale no gdzieś tam no jest problem, bo gdyby dorzucić no może jakieś dwa fajne nazwiska jeszcze do tego Rybnika, no to kto wie, czy nie byłoby ciekawy i może byłoby więcej takich niespodzianek jak z Gorzowską Stalą. Ale myślę, że tutaj za dużo Rybniczanie mimo wszystko nie ugrają, ale fajnie jakby chociaż się pokazali w paru gdzieś tam wyścigach, żeby jednak taka łatka tej najgorszej drużyny no, się tak delikatnie podklejała i żebyśmy na koniec sezonu powiedzieli, no kurczę, ten Rybnik spadł, ale fajnie chłopaki jechali, no kurczę, i może tak warto byłoby, żeby znowu awansowali i troszeczkę przeorganizowali swój skład i może za następny rok, dwa lata będą mogli lepiej sobie poczyniać w Ekstraklasie.
Tak, no ja tutaj na zakończenie tego wątku powiem tylko tyle, że ja uważam, że gdyby historycznie przyznawano stałe miejsca w Ekstralidze, no to akurat Rybnik w tym gronie absolutnie moim zdaniem powinien się znaleźć. Mówię z historycznego punktu widzenia. Natomiast no wiadomo, nie za takie rzeczy przyznaje się miejsce w Ekstralidze, czy nie za takie rzeczy drużyny awansują do Ekstraligi. Natomiast pozostańmy na Śląsku, Wojtku. Tylko przenieśmy się z Górnego na Dolny i zacznę pokrętnie. Teraz ja wbijam kij w mrowisko, żeby o mnie było głośno. Dlaczego Betard Sparta nie jest faworytem meczu z Mr. Garden GKM Grudziądz, który będzie rozgrywała na własnym torze na Stadionie Olimpijskim?
No bo w przekroju tego sezonu, który się rozpoczął, za dużo kolejek nie było, no to Better Sparta, można powiedzieć, zawodzi, bo trzeba było zadać sobie pytanie jedno, co by się stało, gdyby w Better Sparcie Wrocław nie było Maksyma Drabika, Gleba Czugunowa, no i w ostatnim mecz Chrisa Holdera, także no, no drużyna na pewno jest w wielkiej zapaści. Słabo to wszystko wygląda. Ja wiem, że ta drużyna na pewno się podniesie, bo tam widać, że są ogromne problemy sprzętowe u Maxa Frick i Biuliego. Także i dlatego nie są faworytem, bo widzimy, że jakość ich jazdy nie jest dobra. Ten pierwszy mecz wygrany z bardzo słabym na samym początku Lublinem i to całe szczęście, bo Lublin za chwilę zacznie się rozkręcać i nie wiadomo, jakby to było przy tej dyspozycji w dniu dzisiejszym, czy tam w zeszłotygodniowym Sparty Wrocław. No w Częstochowie to, no, to tam nie mamy o czym w ogóle dyskutować. No mecz z Zieloną Górą, który no praktycznie rzutem na taśmę zremisowała drużyna wrocławska. No a Grudziądz sobie myślę, że to, że przegrał z mistrzem Polski u siebie, ale ma tam paru ciekawych zawodników, którzy no, na tym wrocławskim torze potrafią jeździć, bo przecież i Krzysiek Buczkowski, i Niki Petersen, i Przemek Pawlicki, i Łaguta, który ma bardzo szybkie motocykle na tym torze, no to też jest bardzo, bardzo ważne. No, kto wie, czy nie będzie znowu mecz na styku, bardzo ciekawy. Kenneth Bier do tego, myślę, że i dlatego właśnie wrocławianie nie są faworytem.
Okej, okay, to jest bardzo ciekawa definicja, ale bardzo, bardzo rzeczowa. Trudno się z tym nie zgodzić, bo argumenty masz silne. Ja tylko mam nadzieję i żeby już nie powielać, bo znasz mnie, Wojtek, wiele lat i ja nigdy nie lubię powielać tych populistycznych tematów, które się pojawiają. Ja tylko mam nadzieję, że dogadali się w Grudziądzu z nikim. I tylko tyle chyba w tym temacie możemy dodać, no, że te paluszki tam może nie będą już tak latały.
Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości.
Żeby się dogadać z nikim, czy żeby latały paluszki?
Tak. Nie ma takiej możliwości. To po prostu, no, człowiek ma to w genach. Ale fajne, ja ostatnio rozmawiałem, no nie wiem, już nie pamiętam z kim, ale mówię, jak ja żałuję, że nikiego nie ma w Grand Prix. Jak chciałbym, żeby on właśnie w Mistrzostwach Europy awansował, żeby, bo dodałby takiego kolorytu, jak to on zawsze. No to jest taki bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. I myślę, bardzo, że jak on pokazuje się na torze, to...
Ja go bardzo szanuję.
Naprawdę bardzo fajna osobowość.
Tak, to ja zdecydowanie. Też. Szanuję go niezwykle i uważam, że jakby hejtowanie czy grillowanie nikiego nie ma absolutnie sensu, bo bez niego nie byłoby tego Speedwaya, który znamy. Za chwilę będziemy za nim tęsknić. Tęsknimy za Gregiem Hancockiem, czy bardzo? Nie wiem, ale tęsknimy. Tęsknimy za Jasonem Crumpem, tęsknimy oczywiście za Tomaszem Golobem i myślę, że za chwilę zatęsknimy za Nikim Pedersenem, więc cieszmy się tym, że on jest, że jeździ i że budzi się w nim ten stary Niki. To już nie jest taki grzeczny Niki jak w zeszłym sezonie. Oj nie, to jest zupełnie inny Niki Pedersen, ten stary, dobry Niki i to jest chyba fajne.
Tak jest.
Więc myślę, że to może, jeżeli tylko, sorry, powiem to wprost, jeżeli inni się dostosują do Nikiego w Grudziądzu, to da się coś ulepić z tej drużyny i da się jakiś wynik tam na pewno wyciągnąć. Natomiast bardzo ciekawie, no bo nie mówię o derbach. Derby to są derby i zaraz powiemy, że rządzą się swoimi prawami i tak dalej, więc ten temat zostawiamy. Niech po prostu pojadą te derby i zobaczymy wtedy, jakie będziemy mieli wnioski. Natomiast Częstochowa-Lublin to jest bardzo ciekawe spotkanie. Spotkanie, którego z jednej strony kibice częstochowcy nie wyobrażają sobie, że nie wygra Włókniarz. Natomiast z drugiej strony są też argumenty mówiące za tym, że mają wbrew pozorom kogo się trochę bać, częstochowianie.
No, myślę, że częstochowianie są nieźle rozpędzeni, szczególnie na swoim torze. Naprawdę kapitalnie zbilansowany zespół. Przyjeżdża drużyna z Lublina, no, która parę armat ma. I tu być może, i nawet jestem pewny, że będzie parę bardzo ciekawych wyścigów, aczkolwiek jeśli chodzi o finał drużynowego zwycięstwa, to z pewnością będzie to drużyna częstochowska. Tak mi się przynajmniej wydaje, że częstochowianie są naprawdę na takiej fali i tak są fajnie rozpędzeni, że u siebie nie powinni mieć problemu, ale liczę na to, że będzie bardzo ciekawych, wiele ciekawych pojedynków, przecież Łaguta, Mikkelsen, Jarek Hampel, fajnie zaprezentował się Kuba Jamrok w ostatnim meczu u siebie, widać, że miał bardzo szybkie motocykle, do tego mamy jeszcze no, fajną parę juniorów, która no, chyba przez ten tydzień no, musiała poczynić jakieś tam postępy, bo na razie to troszeczkę oni zawodzą i w konfrontacji z młodzieżowcami częstochowskimi to też może być fajny taki smaczek i uwaga do tego meczu, że będziemy spoglądać na te formacje młodzieżowe, bo przecież zawsze mówiliśmy, że młodzieżowcy te formacje wygrywają mecze, zdobywają medale Mistrzostw Polski. Także no, będzie myślę, że bardzo ciekawy mecz, który będzie obfitował wiele, wiele ciekawych pojedynków, bo przecież jeszcze na takim wspaniałym torze, który no, zaczyna być takim torem, który jeszcze był 2 lata temu, gdzie można naprawdę fajnie się pościgać i stąd zawodnicy mogą stworzyć fantastyczne widowisko dla widzów.
No właśnie, tu chciałem powiedzieć o tym torze, że do tego dochodzi tor w Częstochowie, który bywa gościnny, że tak się wyrażę. Oczywiście na koniec musi stać się z perspektywy gospodarzy patrząc ich atutem, natomiast rzeczywiście pod kątem mijanek ścigania jest gościnny, a w motorze są zawodnicy wszyscy, jak jeden mąż, którzy oczywiście starty są ważne w żużlu i tak dalej, ale którzy mam wrażenie chyba jeszcze bardziej lubią się ścigać niż kto inny w lidze, patrząc zwłaszcza trochę po zeszłym sezonie, ale trochę też po obecnym składzie, że to są chłopaki, zawodnicy, którzy naprawdę, no każdy zawodnik kocha się ścigać, tak? I każdy czerpie radość z tego, że może mijać się z rywalem i robić ten show dla kibiców, bo dla nich to też jest adrenalina. Natomiast mam wrażenie, że oni akurat to nawet muszą się ścigać w tym sezonie.
No tak, bo wystarczy, że rzucimy nazwisko Łaguta, Mikkelsen, no to o czym tu mówić? Doskoczy do tego Paweł Przedpełski, Fredrik Lindgren. Madsen. To naprawdę, no Madsen to już nawet nie mówię, bo on raczej za bardzo się nie ściga.
Poza konkursem,
Jason Doyle, no nawet jak przegra start, to gdzieś tam znajdzie się obojętnie w jakimś fragmencie toru, ten motocykl go wynosi, jedzie. I myślę, ale tutaj właśnie te nazwiska z Lublina, Mikkelsen, Łaguta, no to tam myślę, że będą akcje niezłe. To tam już sobie naprawdę zęby ostrze na te wszystkie pojedynki, bo no tak jak mówiliśmy, jeszcze ten tor, który no sprawia, że tam się dzieją takie fajne różne rzeczy, że no naprawdę będę czekał w niedzielę z utęsknieniem, żeby obejrzeć te zawody i to jeszcze na żywo będę miał okazję, także super.
No tak, bo właśnie nas to nie będziemy wcale ukrywać, czeka nas fajna przeprawa przez Polskę, także z Gdańska do Częstochowy. Dawno takiej trasy, Wojtek, nie robiliśmy, aczkolwiek tu muszę się odwołać do twoich wspomnień z czasów właśnie menadżerskich, bo ty i Leszno zwłaszcza i Bydgoszcz, później też trochę Wrocław. Takie podróże kiedy ostatni raz miałeś przez kraj?
Tych podróży to nie. Ja najbardziej pamiętam, jak jeszcze współpracowałem z Rafałem Dobruckim do Rzeszowa, bo jeden sezon przecież Rafał jeździł w Rzeszowie. Tam też troszeczkę w klubie się udzielałem. No ale z Rafałem oczywiście na mecze jeździliśmy. No to były wyprawy. Wtedy jeszcze nie było. A czwórki, autostrada była no, do powiedzmy do Krakowa, a później trzeba było się męczyć. No także to naprawdę te trasy były konkretne. No, też sytuacje były takie, że nieraz musieliśmy jechać na jakieś tam eliminacje do Mistrzostw Świata. No i to były wyprawy, bo to było na przykład trzeba było pojechać w mecz w Rzeszowie, kończył się gdzieś koło godziny 20 czy 21, a o 11 musieliśmy być we Włoszech, w Terenzano na przykład, 1200-1300 kilometrów. No ciężkie tematy, nie mówiąc już o wyprawach do Szwecji i tak dalej, czy tam jakichś innych. No ale fajnie, że to powiedziałeś, bo teraz tak ja już całkowicie o tym zapomniałem, a będzie okazja sobie przypomnieć o tych wszystkich podróżach. A będziemy mieli troszeczkę czasu, to z pewnością jeszcze parę anegdot się poprzypomina i fajne wspomnienia będą.
To ja obiecuję, że te które mi pozwolisz oczywiście, to na pewno nawet nie to, że ja sprzedam, tylko ty sprzedasz wtedy na antenie w programie, ale to tylko za twoją zgodą, natomiast no widzisz, nawet nie pomyślałem o tym, że obudzę w tobie ten wspomnień czar, bardziej myślałem, że podejdziesz do tego właśnie już jak przetarty weteran szos, a tu się okazuje, że po paru latach taki troszeczkę sentymentalny, w cudzysłowie powrót, no bo cały czas jesteś w ekipie, tak?
No i bardzo dziękuję za ten sentymentalny powrót, no bo fajnie mi się zrobiło jeszcze jak rzuciłeś tematy, już sobie zaczynam w głowie jakieś układać i nawet parę już mam, także na spokojnie będzie okazja, żeby porozmawiać i na pewno pośmiać się. Myślę, że podróż minie szybko z Gdańska do Częstochowy.
I tu by się przydał pan minister zawodny, który by teraz z 40-latka, który na mnie spojrzy i powie: oj, świeżbi pióro, redaktorze, świeżbi, ale nie, okej, pewne rzeczy niech pozostaną tajemnicami szatni. Wojtku, możesz pozdrowić Tobiasza Musielaka, bo tak jak wspominałem, będzie on zaraz po tobie w tej audycji, więc jeżeli chcesz, możesz mu teraz przekazać.
No jak najbardziej, oczywiście. Oczywiście, bardzo pozdrawiam Tobiasza i życzę mu wszystkiego dobrego. Połamania kół w nowym sezonie. Trzymam kciuki za Tobiasza, bo dla mnie jest to fantastyczny człowiek, świetny żużlowiec ze świetną techniką, także Tobiasz, oddaję tobie głos, jeśli tak mogę w ogóle powiedzieć, Michale.
Możesz, co prawda jeszcze go zapowiem za chwilę, ale tak, możesz jak najbardziej. To w tej audycji przechodzi wszystko.
Świetnie.
Także
super.
Dobrze,
się
to ja zaraz przekażę ten twój
także
głos.
Trzymam chłopaki kciuki za was.
No dobrze, to już wiemy, że trzymasz kciuki, to Wojtek, to w takim układzie ja przekażę za chwilę twój głos Tobiaszowi Musielakowi, a tobie Wojtku powiem tak, do zobaczenia i zapraszamy oczywiście na nie tylko nasze mecze, w których my uczestniczymy, ale wszelkie pozostałe i samych pozytywnych emocji, bo teraz ta dawka żużla będzie naprawdę zdwojona, co tylko może nas cieszyć, chyba, tak mi się wydaje, Wojtku.
Zapraszamy serdecznie do oglądania, do słuchania przede wszystkim radia i no, spędzania z żużlem jak najwięcej czasu, bo to jest najlepsze, co może być, proszę Państwa.
Oj tak, zdecydowanie. Wojciech Dankiewicz, ekspert Canal Plus i przy okazji, ja nie lubię słowa były, ale były menadżer żużlowy, człowiek ekspert. No niech będzie ten omnibus, no to dasz mi klapsa najwyżej przy okazji. Wojtku, dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia. No to skoro Wojciech Dankiewicz przekazał głos, to mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko potwierdzić, że szumnie zapowiadany przez pół odcinka jest oto Jon, Tobiasz, Tofik, Musielak, Ewiner, Apator, Toruń. Dzień dobry, Tobiasz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tofiku, jako że nigdy nie oszukujemy, czy staramy się nie oszukiwać słuchaczy w audycji, rozmawiamy w czwartek wieczorem przed piątkiem i jesteś w trasie, domyślam się, że z Torunia do Leszna, albo z Leszna do Torunia, albo się mylę.
Z Torunia do Leszna, wracamy z treningu, także mam nadzieję, że nas zasięg nie zawiedzie.
No, też na to liczę, dlatego postaramy się kondensować nasze myśli. Tofik, no to pozwól, że zacznę jak klasyczny, typowy dziennikarz. Tofiku, jak trening, drogi Tobiaszu, jak było?
Fantastycznie, czuję się dobrze na motocyklu, chociaż było troszeczkę mieszania tymi przełożeniami mimo wszystko, bo każdy chce sprawdzić ten sprzęt jak najlepiej i dopasować się w sposób należyty i nie było tutaj u nas innego przypadku, także działamy, wszystko w dobrym kierunku idzie i mam nadzieję, że ten start sezonu będzie taki, jaki sobie wymarzyliśmy.
No, zwłaszcza, że kibice w Toruniu na was mocno liczą, bo wiadomo, misja, awans i tak dalej, i tak dalej. Ja celowo pomijam ten wątek, bo to są takie pytania, wiesz, z gatunku oczywistych i tak dalej, bo wiadomo, że powiesz, że jesteście przygotowani, że będziecie walczyć i tak dalej. Nie depresjonuję, tylko wiadomo, po co mówić coś, co jest powtarzane wiele razy. Natomiast ja chciałem, Tofik, z tobą pogadać troszkę od innej strony, bo ty znasz bardzo dobrze realia ekstraligowe, znasz dobrze też realia pierwszoligowe. I najprostsze pytanie na świecie, z czysto ludzkiej ciekawości. Czym różni się jazda i rywalizacja w pierwszej lidze od jazdy w ekstralidze? Tylko nie mów mi tym, że tu jest pierwsza liga, a tu jest ekstraliga.
Nie no, oczywiście różnica jest dosyć kolosalna, bo w ekstralidze generalnie popełnisz jeden błąd i już możesz stracić nawet dwie pozycje. W pierwszej lidze tych błędów możesz troszeczkę więcej popełnić. To jest większy margines błędu, taki dopuszczalny oczywiście, chociaż wiadomo, no są przypadki, gdzie naprawdę nie możesz popełnić ani jednego błędu, bo to jest żużel i każdy chce wygrywać, to oczywiste, ale w ekstralidze jednak natężenie tych ataków, czyli tej presji też ze strony przeciwników jest no bardzo, bardzo duże.
Okej, okay, a powiedz mi, jak to jest z tą historią, z tymi historiami, z tym zostawianiem miejsca sobie, bo wiesz co, trochę odbijam się od tego, co powiedział kiedyś jeszcze jeżdżący wówczas Sebastian Ułamek, który powiedział, że no, w pierwszej lidze, w ekstralidze możesz wjechać w ciemno, czyli ja wyjaśnię tylko słuchaczom, wiadomo, niezaangażowanym w żużel aż tak, chodzi głównie o miejsce między płotem a zawodnikiem, czyli kiedy atakujesz z prawej strony. I w tym momencie Sebastian Łemek kiedyś powiedział, wiesz, w ekstralidze zawsze ci zostawią to miejsce, tylko że musisz w nie dojechać, musisz być na tyle szybki, żeby zdążyć. Jak to realnie wygląda, Tofik, z twojej perspektywy?
Generalnie to też nie warto się odnosić do takich sytuacji, bo wiadomo, może każdy zawodnik może ci zostawić miejsce, jeśli jeździ fair play, a drugi ci tego miejsca nie zostawi, to bez znaczenia, czy ty jeździsz w pierwszej, czy w ekstralidze. Ja się też nie spotkałem w pierwszej lidze, żeby ktokolwiek miał mi zostawiać miejsce i przepuszczać pana Musielaka po zewnętrznej, bo chcę jeździć fair play. Ale też mi nikt nie domykał tego miejsca, więc no, ciężko powiedzieć. Żużel jest takim sportem, gdzie trzeba polegać czasami na zaufanie do drugiego zawodnika rzeczywiście mocno, ale nie uważam, żeby w pierwszej lidze zawodnicy jeździli dosyć, albo mniej panowali nad sprzętem.
No tu ci przerwę, tu nie chodzi mi absolutnie o brak fair play, czy jakieś, wiesz, czy gorszy poziom, bo tak naprawdę mamy wiele dowodów na to, że zawodnicy przeskakują z jednej ligi do drugiej i radzą sobie wyśmienicie i tu, więc to absolutnie jestem daleki od tego typu ocen. No, tego typu tematy to można może w kontekście juniorów, ale też nie zawsze, jeśli już rozwijać, a przecież nie o to chodzi. Bardziej po prostu zastanawiam się, wiesz, jak to jest z tą słynną szybkością, że w Ekstralidze musisz być po prostu szybki.
Nie, no wiesz, generalnie nie ma różnicy, jeśli masz szybkiego przeciwnika w pierwszej lidze i chcesz go wyprzedzić, musisz dokładnie tyle samo energii wsadzić, żeby go wyprzedzić, tyle co w Ekstralidze. Przecież wiadomo, sprzęt to też jest kolosalna różnica. W Ekstralidze generalnie nie ma oszczędzania, tak? Te budżety są zdecydowanie większe i zawodnicy serwisują silniki już teraz naprawdę bardzo często. To się wiąże z wydatkami, ale dobra, okej, te silniki faktycznie no mogą troszeczkę więcej, tak? W pierwszej lidze, jak masz określony budżet, na przykład, no nie wiem, strzelam 30% czy 40% z tego, co w Ekstralidze, no to nie możesz sobie pozwolić na takie rzeczy, tak? Wiadomo, no ja jakby mogę mówić tylko za siebie i tutaj też jakby przyznaję, że rzeczywiście ten budżet jest mniejszy niż w Ekstralidze, ale nie ma mowy o czymś takim, że jeżdżę na starym sprzęcie, czy nie w nieprzeserwisowanych silnikach, tylko że po prostu no w Ekstralidze można sobie na więcej pozwolić, tak? No bo masz więcej kasy i gdzieś tam troszeczkę łatwiej utrzymać ten sprzęt jakby w pożądanym stanie. Dlatego, że generalnie 99% zawodników nie oszczędza na motocyklach i wydaje mi się, że większość zawodników po prostu robi to, bo robią to inni. W pierwszej lidze ta sama jest sytuacja, tylko że z mniejszą częstotliwością. No generalnie taka jest różnica.
Tofik, znamy się parę lat, więc jakby rozmawiamy oczywiście w przestrzeni publicznej, ale wierzę, że dobrze zrozumiesz moje pytanie i może uda mi się nakłonić ciebie do takiego szczerego wyznania. Tym bardziej, że gdzieś mi wpadł wywiad z tobą, rozmowa z tobą, na pewien temat twój. Jak bardzo dla ciebie ważny jest ten sezon w pierwszej lidze? Jak bardzo ważne jest dla ciebie to właśnie dołączenie do ekipy, która... Nie ukrywajmy to, od samego startu, od pierwszego dnia walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej i wierzę w to głęboko, że razem z tobą w składzie także wróci jakby już na przyszłość, na kolejne sezony do tej najwyższej klasy rozgrywkowej.
Ja ci odpowiem zupełnie szczerze, bo ja zawsze mówię szczerze. Generalnie plan był prosty. Ja chciałem wrócić do Ekstraligi już w tym roku, ale... Sytuacja, wiadomo, rozwinęła się w ten sposób, że Apator spadł do pierwszej ligi. Taki zespół jak Apator Toruń. Wiadomo, że będzie szukał jak na front pierwszoligowy, no takiego składu, który na pewno będzie gdzieś tam na papierze lepszy niż reszta ekip. Mi ten plan jakby się spodobał, dlatego że przemyślałem tą sytuację jeszcze raz, czy już wracać do Ekstraligi, czy nie. I stwierdziłem, że może rzeczywiście warto ugruntować sobie takie miejsce w tej pierwszej lidze, gdzieś tam powiedzmy w tym top 10 czy top 7 jak byłem. I może rzeczywiście wtedy po tym drugim roku w pierwszej lidze awansować z zespołem, który teoretycznie ma awansować, tak, do Ekstraligi. I bardzo, bardzo sobie tego życzę, żeby rzeczywiście wrócić z Apatorem do Ekstraligi, a później co będzie, nie wiadomo, bo mam kontrakt jednoroczny i czy Apator będzie chciał, abym dla nich jeździł, To też tak do końca nie powiedziane, więc no zobaczymy, zobaczymy. Bardzo, bardzo sobie życzę powrotu do Ekstraligi po tym sezonie. Poczyniłem wiele starań, aby tak było i tutaj też nie będę ukrywał, że zrobiłem tak naprawdę co mogłem, a wyniki zobaczymy jakie będą. Liczę na to, że rzeczywiście to wszystko się zgra i no i co, no i będę mógł się cieszyć jazdą z Ekstralidze w 2021 roku.
Czyli na razie jakby jakby życzeniowo, bo marzenia i wiadomo, jedna rzecz, ale druga rzecz, tak nie obraź się, chyba tak zadaniowo z jednej strony traktujesz ten sezon, czyli zadanie do wykonania, zadanie w stylu awansujemy za Patorem i ja też chcę pokazać, że jeszcze jestem w Ekstralidze, jakby tak możemy to rozumieć.
Tak, no w zasadzie można tak powiedzieć, jest jakiś plan do wykonania i to powiedzmy, że tak tych biurowcach, tak? Tak w Warszawie jest zadanie, trzeba wykonać i może tak to wygląda z perspektywy kibica czy też dziennikarzy, że rzeczywiście mam zadanie do wykonania i chcę to wykonać. Wiadomo, sport jest nieprzewidywalny, życie też jest nieprzewidywalne i nawet w takim biurowcu możesz się spodziewać jakiś tam kłód pod nogi i w życiu sportowym jest to samo, ale generalnie mam swój plan nakreślony i gdzieś tam z teamem będziemy dążyć do tego, żeby tak na koniec sezonu powiedzieć sobie ok, chłopaki, wykonaliśmy plan i robimy następny.
No to powiem ci, że jesteś, żeby już tak nie było poważnie cały czas, chociaż bardzo, bardzo ci dziękuję za to szczere wyznanie. Natomiast powiem ci, że jesteś chyba pierwszym żużlowcem, czy pierwszą osobą w ogóle ze środowiska żużlowego, która porównała żużel do korporacji. Także za to szacun. Od razu zastanawiam się, czy ty miałeś doświadczenia korporacyjne, bo trafiłeś w punkt.
No wiesz, gdzieś tam akurat takie porównanie może na miejscu w sumie, więc... No cóż, ciężko porównać korporację do żużla, ale widzisz, w tej sytuacji jakoś to się zgrało.
Ale tak, nie no, zgrało się idealnie, powiem ci perfekcyjne, bo porównanie idealne, jakby ktoś chciał utyskiwać na życie w korporacji, to może śmiało utyskiwać, może złe słowo utyskiwać, ale szuka jakiegoś odniesienia z innych dziedzin życia, to śmiało to żużlowe odniesienie, to co powiedziałeś, twoje słowa idealnie pasują, natomiast mogę trochę zajrzeć za kulisy, zajrzeć do szatni waszej? Czy nie mogę?
Myślę, że możesz, ale w sumie szatnia jest pusta, a mamy koronawirusa i szatnia jest generalnie pusta. Myjemy się po zawodach z butelek.
O Jezus Maria, no to akurat, no niestety, no ale to dotyczy, wiesz, wszystkich drużyn, bo jest ich i w drugiej lidze też będzie to samo, także tutaj akurat niestety, no, ale no wszyscy na jednym wózku.
Fajnie, bo myślę, że po jakimś czasie będziemy wszyscy to wspominać tak dosyć z uśmiechem na twarzy, więc taka przygoda na pewno ciekawa.
Gorzej, wiesz, gorzej jak po zapachu przed meczem będziecie się rozpoznać. O, przyjechał ten albo tamten, o rany, a tu Tofik już jest na bank.
No, ale myślę, że w tym między zawodami każdy wróci do hotelu czy do domu, bo niektórzy mieszkają w hotelach teraz. Więc myślę, że każdy zdąży się wykąpać dokładnie.
Nie, no to oczywiście wiadomo, żarty. Natomiast ja, Tofik, pozwolisz, wyjmę cię teraz z roli zawodnika Ewinera Patora Toruń, bo wiem, że ty potrafisz fajnie postawić się też w roli eksperta czy osoby postrzegającej sprawy tak szerzej troszeczkę, trochę z boku. O, to jest chyba dobre słowo. Wojtek Dankiewicz powiedział przed chwilą, ty mogłeś tego nie słyszeć, nawet nie miałeś jak tego słyszeć, ale to ci zacytuję szybciutko, że Wojtek Dankiewicz mówi, że w Toruniu będzie albo tak, że inni będą przyjeżdżać z pampersami, już nie powiem, co dokładnie powiedział, do Torunia, albo no, będą musieli używać tych wszystkich chusteczek higienicznych, bo wydajecie się bardzo mocną drużyną, natomiast ja nie pytam o Apatora. Ja pytam teraz o to, kto tutaj będzie realną siłą, która na pewno będzie chciała was zdetronizować, zwłaszcza, że nie ma baraży, więc szansa na awans jest tylko jedna, żeby awansować do Ekstraligi i proszę cię, nie mów mi, że wszyscy są mocni, bo to będzie bardzo dyplomatyczna odpowiedź, a wiesz, że nie lubimy takich dyplomatycznych odpowiedzi. Powiedz tak szczerze, jakbyś miał spojrzeć, wiesz, z boku zaproszony do studia.
Wiesz, ja bardzo, bardzo spostrzegam taką drużynę z Gniezna jako taki potencjalny, powiedzmy, największy rywal nasz do awansu z dwóch przyczyn, bo mają bardzo fajny skład, ciekawy, a po drugie mają bardzo duży handicap własnego toru w Gnieźnie, więc troszkę nie, że się obawiam oczywiście, bo sportowiec raczej musi być pewien siebie, ale widzę, że w Gnieźnie może być fajna ekipa i tam mogą być fajne wyniki. Oczywiście my się czujemy naprawdę mocni, bo z tego co widać po braciach Holderach czy po innych zawodnikach na treningach, to naprawdę jesteśmy spoko, więc wiesz, to też jest takie porównanie w sumie sam do siebie, ale gdzieś tam wiemy, że Holderowie jeżdżą w Ekstralidze jako goście, zrobili jakiś tam powiedzmy wynik i my na treningach powiedzmy jesteśmy no, na równi, tak, więc no wydaje mi się, że jesteśmy w miarę mocni.
No i do tego dochodzi jeszcze aura trenera, który no jakby wiesz, trener trenerem, trener ma zadanie z wami do wykonania, ale aura Tomka Bajerskiego i w połączeniu z Toruniem i jeszcze z powrotem do historycznej nazwy Apator, no to właśnie, też chyba motywuje dodatkowo i jakby jego wobec was i was wobec jego. Tak nie, może dopisuje za dużo filozofii, jeżeli tak jest, to mnie popraw, ale trudno się oprzeć takiemu wrażeniu.
No, oczywiście, no, Tomek, trener Tomek Bajerski, no, dużo luzu wprowadza w ten zespół, to jest na pewno. Jakby presję od prezesów też przyjmuje na klatę i później ewentualnie nam to w żartach przekazuje, więc naprawdę dobrą robotę robi Tomek Bajerski, tutaj trzeba to podkreślić, ale dużo nam zaufania też okazuje i my będąc tego świadomi chcemy naprawdę się odwdzięczyć dobrą jazdą. Myślę, że to będzie takie fajne zgranie tej ekipy razem z trenerem i faktycznie to wszystko się uda.
No tak, do tego jeszcze ten kangurzy Polot i Finezja, braci Holderów, gdzie też oni wydaje się, że zwłaszcza Chris przeszedł taką no, ciężką drogę transformacji, ale sam jak go spotkałem w parkingu we Wrocławiu, znaczy spotkałem, duże słowo, bo przez płot mogliśmy jedynie tylko pomachać do siebie. Wiadomo, że nie jakby przestrzegamy tych zasad i nie możemy za bardzo się, że tak powiem, do siebie zbliżać, ale widać po nim, że jest naprawdę, to jest chyba ten stary, dobry Chris Holder, tylko bo powiem to, bo jesteśmy ten sam rocznik, mądrzejszy. O pewne doświadczenia życiowe, może tak, bo to jest ważne do dodania. No,
wiesz, każdy ma swoje problemy w życiu. Chris miał chyba też jakieś swoje prywatne, ale z tego co wiem, zostawił to za sobą i dzisiaj jest innym człowiekiem. Może też potrzebuje takiego, wiesz, sportowego zejścia do pierwszej ligi. To też mu może pomóc i wiesz, może być tak, że Chris za chwilę wróci do Grand Prix po takim sezonie, gdzie tutaj się odbije w pierwszej lidze i myślę, że to jest w jego zasięgu. We Wrocławiu fajnie pojechał ten mecz i zobaczymy, jak to przyniesie na pierwszoligowe fronty. Na pewno wszystkie drużyny muszą się nas bać, bo jesteśmy naprawdę fajnie mocni w miarę, ale i tak trochę dyplomacji tutaj mimo wszystko włożę między książki, bo musimy o każdego rywala gdzieś tam, każdego rywala się respektować, tak?
Nie, no to wiadomo, pewność siebie nie oznacza braku szacunku do rywala, wiesz, ja tak o tej dyplomacji tak troszkę tak powiedziałem, wiesz, z przekąsem, bo wiadomo, że na tego typu pytania często się od razu pierwsza osoba, odpowiedź nasuwa jako ta właśnie, wiesz, że każdego trzeba szanować i tak dalej, ale to absolutnie nie jest truizm, zwłaszcza w takim sporcie jak żużel, gdzie wiesz, nagle masz objawienie meczu, przykładowo zawodnik, którego gdzieś powiedzmy na zewnątrz przez media postrzegany jest jako ta druga linia czy trzeci garnitur czasami, no bo to takie są brutalne prawa, wiesz, że zderzasz się z tym, bo też często uczestniczysz w różnych programach i jesteś gościem w wielu magazynach, więc jakby wiesz, że to postrzeganie jest czasami takie ogólne, inne, po czym się okazuje, że taki gość wyskakuje w meczu, ma dzień konia i to on robi wynik. I nagle się okazuje, że przyjeżdżasz jako faworyt, po czym nagle no chyba trochę nie tak, tak? Także to jest na pewno to. Natomiast zastanawiam się...
Wiadomo. w historii było wielu takich zawodników i rzeczywiście wiadomo, no kurczę, jakby ci to powiedzieć.
Wprost.
Dobra. Powiedzmy wprost, każdego trzeba szanować, bo ja nawet z własnego doświadczenia wiem i czy to z Polski, czy to z innych torów, na przykład z Anglii, nawet wiesz, nie znasz nazwiska, a za chwilę oglądasz jego plecy i czytasz to nazwisko na jego plecach, więc no, każdy potrafi zaskoczyć i każdego trzeba po prostu szanować i po takim wyścigu nawet pogratulować, bo to wiadomo. Ja miałem taką fajną okazję dostać gratulacje od Scotta Nicholsa w Anglii, gdy naprawdę fajny wyścig zrobiliśmy, ale to na końcu ja wygrałem, i Scott przyszedł do mnie po zawodach, tak, i naprawdę zamieniliśmy kilka fajnych zdań i on, wiesz, nawet cieszył się z tego, że kurczę, miał się z kim pościgać i wiedział, że ja jestem pewien swoich dokonań na motocyklu i wiedział, że on też może dokonać fajnych rzeczy na torze, więc ten wyścig naprawdę mógł się podobać. Szkoda, że nie było to nagrywane.
No, tego będziemy żałować. A to nie masz żadnych kibice, coś, nic, znajomi? Nic się nie udało. Może od Scotta wyciągniemy. Może ktoś od niego nagrywa.
Może od Scotta, ale wiesz co, nie wiem. W Anglii ciężko generalnie o takie archiwalne jakieś zdjęcia czy wideo, ale kto wie, może ktoś nagrywał telefonem.
A powiedz Tobiasz, tak szczerze, dzisiaj już jako, że tak powiem, dorosły, ukształtowany, doświadczony zawodnik, właśnie zdarzyło ci się kiedyś wpaść w tę pułapkę, że pojechałeś na mecz, nie wiem, czy w Polsce, czy w Anglii, na zasadzie, aha, no dobra, to ja tu sobie poradzę, po czym nagle było, o, chyba nie.
Nie, no wiesz, zawody może nie, ale tak jak mówię, takie wyścigi to rzeczywiście zdarzały się i to nie raz, to muszę powiedzieć szczerze. Że były takie wyścigi, naprawdę, że kurczę, no ten wyścig, no to nie, no to w Cuglach muszę wygrać, nie, a tu nagle, o kurde, jeden punkt i wiesz, zapewnie jak podchodzisz, to potem średnio o to wychodzi, tym bardziej jeśli sobie narejesz w głowie przed startem, kurczę, a jeśli oni mi pykną ze startu, wiesz, takie wątpliwości w siebie wlejesz, to później, no to już generalnie jesteś przegrany na starcie. No, tak to wygląda. Mm-hmm.
A powiedz mi, na który mecz czekasz najbardziej i dlaczego są to derby? Nie, pytam tak serio, wiesz co, teraz pytam już tak trochę serio, trochę leitmotiv, w tym sensie, że mamy w tym sezonie wreszcie, jakby z perspektywy kibiców też patrząc, wreszcie derby kujawsko-pomorskie, czyli nie będą tylko w Ekstralidze derby lubuskie, zresztą w tę niedzielę, tylko będą również słynny mecz Toruń-Bydgoszcz, czy słynny dwumecz Toruń-Bydgoszcz i zastanawiam się ciebie, jako bo ty obeznany w historii Speedwaya jesteś, ty jesteś jednym z tych, którzy interesują się swoim sportem, to też chyba fajny dodatkowy aspekt jakby pozasportowy tego, że możesz uczestniczyć, no bądź to bądź w dopisywaniu kolejnego rozdziału do historii, to jest, tak mi się wydaje. Czy to może być też dla ciebie takie fajnym dodatkiem do całego tego sezonu i planu i Torunia, i twojego?
Wiesz, na pewno to jest spoko. Tak jak mówisz, zapisać się na karcie jakiejś historii to jest pozytywne na pewno. Niemniej jednak ja zawsze podchodzę do takich zawodów bardzo dosyć normalnie generalnie w sumie. W Anglii też wielkie derby pomiędzy Swindon a Poole i to jest takie kurczę święto Speedwaya dla nich, dla prezesów czy tam właścicieli i zawsze Roscoe nam mówił, że kurczę, dzisiaj Poole musimy to wygrać generalnie i wiesz, jak jesteś z innego miasta, to nie czujesz tak tego generalnie. Jeśli bym siedział w tym już powiedzmy albo miałbym kilka derbów za sobą, no to na pewno czułbym większy dreszczyk. Będzie to dla mnie pierwszy raz i może też, wiesz, przejdą mnie dreszcze, bo pomyślę, kurczę, no, coś nowego, tak? Szczególnie nie wiemy, ile jeszcze kibiców zasiądzie na trybunach. Zobaczymy. Nie wiem, czy będzie taka atmosfera, czy koronawirus nam pozwoli jakby przeżyć takie fajne emocje podczas derbów.
wiesz co, no póki co masz 25% kibiców na trybunach, to zresztą sam też bywałeś na meczach Ekstraligi w tym sezonie w roli gościa w studiu, to wiesz jak to jest. No jakby są stadiony, ten paradoks polega na tym, że na tych mniejszych stadionach tę atmosferę da się jeszcze uzyskać. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, takie jest moje postrzeganie przynajmniej, że no w Toruniu, kurczę, no jest duży stadion, więc jak tam wejdzie 25%, no to sam wiesz, jak tam jest, nie? Ogromny,
no tak, no ludzie poginą, tak? Na krzesełkach ludzie poginą, ale no co ci mam powiedzieć? Musimy się przystosować, tak? Bardzo się boję teraz okresu powyborczego, bo żeby nie było, że za chwilę wszystko zostanie pozamykane, ale to już mam nadzieję, że koronawirus włączył ten hamulec ręczny i będziemy mogli w końcu wpuszczać jeszcze więcej ludzi.
No powiem ci, też na to liczę, bo tutaj odcinamy się absolutnie od polityki, ale chodzi tak o sam ten mechanizm działania i jakby ja też trzymam za to kciuki. I Tobiasz, powiem ci wprost, ja trzymam kciuki też za ciebie, no bo wiadomo, że co do drużyny nie mogę tego powiedzieć, bo muszę być obiektywny, muszę gdzieś stać z boku i patrzeć, ale to nie zmienia faktu, że mogę sympatyzować, a z tobą, jak wiesz, bardzo sympatyzuję, także ja ci życzę zrealizowania planów. Życzę ci tego, żeby wiesz, bezpiecznie w lewo i dobrze. Pamiętaj, po 30 metrach w lewo, a dalej już dasz sobie radę. To pamiętaj, to jest taka zasada. I skoro już tak gadamy na luzie, to Wojtek Dankiewicz jeszcze życzył połamania kół. Więc tego też ci życzę. Bo miałem przekazać, to przekazuję.
Bardzo dziękuję. Przekaż Wojtkowi, że jak będzie sytuacja, że połamie koła, to mu je zaniosę w zębach i będzie je naprawiał.
Jeszcze pododaj, wiem gdzie mieszkasz, bo ty chyba wiesz gdzie Wojtek mieszka, także...
Ja wiem gdzie on mieszka, ja dokładnie wiem gdzie on mieszka, kurczę molek. Tobie również dziękuję. Super, że się zadzwoniłeś i pomyślałeś o mojej jakże skromnej osobie.
Ty się szykuj, bo ty będziesz często tu gościem. No, może nie za często, żeby cię nie zmęczyć i słuchaczy, ale myślę, że będę cię nagabywał co jakiś czas.
Ja lubię rozmawiać o takich rzeczach, tym bardziej, że generalnie staram się jakoś mówić nieszablonowo, staram się, nie wiem jak to wychodzi, ale takie luźne rozmowy są bardzo miłe.
No to mi jest tym bardziej miło, to skoro już tak sobie wszyscy, że tak powiem, się pościskaliśmy, to w takim układzie Tofik, pozostaje mi tylko podziękować ci jeszcze raz i życzyć po prostu czysto po męsku, po ludzku powodzenia i w tym miejscu powiem tylko, że zapraszamy i możemy zaprosić do firmy matki na 18.45, bo tam studio się zaczyna, czyli Toruń Gniezno właśnie, tak opisywane przez ciebie, więc zapraszam ciebie i zapraszam słuchaczy oczywiście. Ciebie na start, a słuchaczy przed telewizorem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i jak sami słyszeliście.
Bardzo.
No właśnie, Tobiasz Musiela, który zawsze w trasie, ponieważ ma zestaw słuchawkowy i też ma mechanika, który prowadzi samochód, to mógł spokojnie odebrać w trasie telefon i pogadać z nami. Tobiasz, jeszcze raz wielkie dzięki, a to była audycja Metanol, kolejna za tydzień o stałej porze. Nie wiem o czym, bo zobaczymy, co nam panowie na torach wszelkich pokażą. 16 drużyn już w tej chwili jest do obsłużenia, 16 torów do obserwowania, także emocji jeszcze więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.
Carvajal, jest już także Luka Modrić, nam cały czas nie działa wiatrak, więc Wojtek zrobił go sobie z kartki o formacie A4, ależ on wachluje, ależ wyćwiczony nadgarstek, widać, że nie raz, nie dwa, musiał sobie radzić w Sewilli w tak ciężkich sytuacjach, ale może wróćmy do meczu, choć nie, Real Madryt znowu zatrzymany, wracamy więc do Kowala.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.